Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski w studiu Radio Rodzina.
Dzień dobry.
A że jesteśmy o profilu katolickim, panie wojewodo, to na samym początku przypomnijmy 40-lecie mszy świętej Jana Pawła II na Partynicach. Pan brał w niej udział, prawda?
Tak, wcześniej byłem w Warszawie, w 1983 roku, bo chyba pielgrzymka się oczywiście od Warszawy zaczynała, i później we Wrocławiu, bo wspominam to tak bardzo rodzinnie, to znaczy po pierwsze ten pochód, który szedł całymi ulicami Wrocławia, tłumy w środku nocy, żeby dojść na czas. No mam śmieszny epizod taki, że u mojej ciotki moi przyjaciele spali, do późna wieczora malowaliśmy jakieś transparenty. No i niestety wchodząc na Partynice, Służba Bezpieczeństwa nam to wydarła. No i bym powiedział, 4 lata później już wchodząc na zaspę w Gdańsku, nie daliśmy sobie nic odebrać. Byliśmy przygotowani, zdeterminowani, silniejsi i wtedy wchodziliśmy z okrzykiem, nic nam nie zabrano. Natomiast tutaj we Wrocławiu jeszcze brakowało doświadczenia w starciach. Natomiast no, ważna msza, bo pamiętam jako wielkie spotkanie rodzinne, jakoś tak te bilety, czyli te wejściówki były rozdawane, że byliśmy w jednym sektorze całą rodziną, wszystkie ciotki, wszyscy kuzynowie razem. I to było coś bardzo takiego, co nawet do dzisiaj wspominam. No a druga rzecz, no to papieska homilia, wtedy dla mnie no bardziej oczekiwałem takich jednoznaczności politycznych. Natomiast pamiętam, że była o rodzinie, ale była o rodzinie, no wtedy to czytałem w takim wymiarze konfrontacji z komunizmem, to znaczy po pierwsze, żeby rodzice mieli podstawowe prawo rodziców do wychowywania dzieci, do wpływania na to, co się dzieje w szkole. No bym powiedział, wtedy to było aktualne, ale chyba jest aktualne i dzisiaj, więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz, która jest dla mnie taka zupełnie fundamentalna. A drugie, że wszystkich ciałach społecznych, od rodziny, po kształtowanie kultury, po uniwersytety. I to też było z takim wtedy pewno odbierane politycznie trochę, no powinna kształtować dwie wartości, prawda i miłość. I też na dzisiaj bym powiedział, że patrząc na przykład na kulturę współczesną, która często dla mnie jest jak często antykulturą, być może ten twórca tak odczytuje swoją prawdę, natomiast w tym nie ma miłości, to znaczy często jest jak gdyby próba na siłę wychowywania kogoś, naciągania do swoich norm albo obrażania. I uważam, że w tym jest jakiś problem, więc te dwa przesłania z Partynic chyba są nadal jakieś bardzo aktualne, więc może warto o tym też przypominać w tym 40-lecie.
O tym testamencie, tak, Jana Pawła II. A przypomina sobie pan wojewoda całość tej pielgrzymki sprzed 40 lat? Jakieś takie główne przesłanie, które towarzyszyło?
Według mnie to było w czarną noc stanu wojennego. Taki powiew chrześcijańskiej nadziei, że to się kiedyś skończy.
I skończyło na szczęście.
I się skończyło szybciej niż myśleliśmy, tak?
Tak, bo to 80...
Wydaje mi się, że z wszystkich opozycjonistów tylko Kornel Morawiecki, z którym się absolutnie wtedy nie zgadzałem, mówił, że komuna dosyć szybko upadnie. Reszta aż tak optymistyczna w tym 83-85 roku.
A 6 lat później okazuje się, że upada, tak?
Ja pamiętam, że się nawet z Kornela śmialiśmy w 87 roku, bo mówi, że już komuna się kończy. Myśmy uważali, no, że starożytny Egipt też się kończył, tylko trwało to kilka tysięcy lat.
No, zgadza się. Panie wojewodo, a czy Dzień Papieski byłby dobrym momentem, dniem do wyboru nowych parlamentarzystów?
Papież był wybrany 16.
16.
W poniedziałek w tym roku to będzie.
Zgadza się, ale
ja myślę,
wiemy,
że najbardziej prawdopodobną, najbardziej prawdopodobną datą, ale to nawet nie z tego powodu. To według mnie to jest tak, no wchodzi w grę 15 lub 22, więc tak czy siak.
Większość uroczystości jadwiżańskich na przykład związanych z wyborem Jana Pawła II będą odbywały się 15 na Dolnym Śląsku.
No, to w porządku, Ja myślę, że gdzieś ta opieka Jana Pawła II nad nami nadal jest, więc nie mam nic przeciwko.
Czujecie się jako taką spuścizną także chrześcijańską? Jako Prawo i Sprawiedliwość? Głosicie tę naukę?
Ja myślę, że w jakimś stopniu ten program próbuje być, tylko...
No bo Tusk ostatnio mówi, że jesteście najmniej chrześcijańską partią, zdaniem jego.
Bardzo się boję określać kogoś mniej lub bardziej, ponieważ odbieram, że Kościół jest powszechny. W Kościele jest miejsce dla dla ojca Rydzyka i dla Oleksego, świętej pamięci. Tak? I jeżeli ludzie się znajdują w tym kościele, mimo pewnych różnic w poglądach, to ja się z tego jak gdyby cieszę. Oczywiście są pewne pryncypia, których łamanie według mnie oznacza, że jest to trochę katolicyzm bezobjawowy lub coś, że ktoś uzurpuje sobie tą nazwę, ale już tak nie może do końca mówić. I na pewno śledząc na przykład wypowiedzi nauczania Kościoła, w tym Jana Pawła II, zgoda na aborcję jest taką barierą nieprzekraczalną, tak? To znaczy głosowanie. W związku z tym tutaj akurat cieszę się, że pan przewodniczący Donald Tusk odwołuje się do chrześcijaństwa, aczkolwiek mniej się cieszę, że swoim parlamentarzystom zabrania posiadania własnego sumienia w sprawie aborcji. Znaczy mogą, ale wtedy muszą zrezygnować z kandydowania z listy Koalicji Obywatelskiej. Ja bym powiedział, jestem w stanie zrozumieć, że można być socjalistą z tą wrażliwością socjalisty i być osobą wierzącą, tak samo jak można być konserwatystą, jak można być nieprzesadnym narodowcem, bo odbieram, że przesadny narodowiec jest już w sprzeczności z katolicyzmem, czyli z powszechnością. I chyba można być liberałem, aczkolwiek nie do końca liberałem światopoglądowym. Natomiast liberałem ekonomicznym można, aczkolwiek mi jest bliżej takie myślenie chadeckie solidarności także w wymiarze ekonomicznym. Mhm.
Dolny Śląsk, centrum politycznym całego kraju. Wrocław, wiec Donalda Tuska, natomiast w Bogatyni Konwent Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego tak ważnym ośrodkiem politycznym dziś jest Dolny Śląsk?
Też bym nie przesadzał. No po prostu taka kolejność.
Tak?
Oczywiście Turów czy Bogatynia jest pewnym symbolem. Jest dla mnie symbolem egoizmu w myśleniu Unii Europejskiej, który polega na tym, że nie wiem, mamy 7 kopalń odkrywkowych w Niemczech, 5 w Czechach, a tylko ta jedna w Polsce jest trefna. Więc uważam, że pewien symbol, że nie możemy pozwolić na to, żeby być traktowani jako członek Unii Europejskiej drugiej kategorii. A do tego można oczywiście, ta symbolika turowa jest także symboliką według mnie instrumentalizacji KPO, instrumentalizacji wolnych sądów i tego wszystkiego, co z tym się wiąże, bo uważam, że w tym nie ma żadnej koherencji. W innych krajach na różne rzeczy dziwne się pozwala, w innych nie. Często jest to w zależności od tego, czy ten rząd jest akceptowalny z pozycji biurokracji brukselskiej, czy nie. Ja tu mam coraz ostrzejsze stanowisko, bo odbieram, że w tym nie ma logiki. Mm-hmm. Natomiast dlaczego Wrocław w wykonaniu Platformy? No, wydaje mi się, że bardzo prostych powodów. To znaczy, że idzie marsz przez duże miasta, gdzie niewątpliwie Platforma Obywatelska ma większe poparcie niż PiS. Mm-hmm. Natomiast ja cały czas wierzę, że wybory się wygrywa w Końskich, jak to zostało kiedyś powiedziane.
Tak, wybory w Końskich, w mniejszych miejscowościach. A czego pan się spodziewa po Bogatyni, po konwencie? Czy jakichś kolejnych zapowiedzi
ale
typu 800+?
Ja nie chcę tutaj gdybać, to zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest tak, że będą odsłaniane jakieś poszczególne elementy programowe. Mhm. Bardzo bym chciał, żeby także druga strona pokazywała pewien program poważniejszy niż anty-PiS, bo ja uważam, że bez względu jak zaklina rzeczywistość Donald Tusk, to takiego powrotu do sytuacji Polski sprzed 2015 rokiem z neoliberalizmem ekonomicznym nie jest to możliwe, ponieważ to się bardzo zmieniło w całym świecie. Tak? I nie twierdzę, że za 20 lat pewien taczeryzm czy reganoekonomika nie wróci. Natomiast w tej chwili bym powiedział, neoliberalizm pierwszych 25 lat polskiej transformacji jest passé. I to można powiedzieć, to dużo lepiej wyczuwa socjaldemokracja polska. Więc chciałbym, żeby ten program był pokazywany, ponieważ ja patrzę na wybory trochę nie tylko jako na konkurs piękności, tylko że wcale jeżeli się na przykład przegrywa wybory, nie oznacza, że się nie ma racji. Tak? To znaczy, bo człowiek ma swoje jak gdyby poglądy, proponuje pewną rzecz i obywatele mają prawo powiedzieć na przykład mi czy komuś innemu nie. Tak? To znaczy ja myślę inaczej, się z tobą nie zgadzam.
Jasne.
Natomiast to nie chodzi o to, że mam kogoś oszukać. Ja mam powiedzieć, mi zależy na tych sprawach. To jest mój punkt widzenia i chcę, żeby większość była za tym, bo jak będzie za tym większość, ja będę mógł to wprowadzić. Natomiast nie chodzi o hochsztaplerkę, kto ładniej wyjdzie na zdjęciu.
Będzie pan na konwencie w Bogatyni?
Raczej tak.
W jaki sposób monitorujecie dziś stan Odry? Jaki on jest? Czy jest bezpieczna Odra? Coraz upalniej nam się zrobiło, iż studio.
Dobrze,
coraz bardziej
ale to,
czujecie
co to znaczy
tam duchotę?
Bezpieczne? Jeżeli chodzi o rzeczy powodziowe, no w tej chwili raczej mamy do czynienia z suszą, co jest ona przerywana dosyć intensywnymi opadami w niektórych miejscach. Ja
we Wrocławiu tego raczej mało zauważam.
Takie małe wezbrania na małych rzekach i jak będą większe, no to ziemia jest bardzo wysuszona, więc ta woda szybko spływa i mogą być gdzieś jakieś podtopienia. Tego się oczywiście boimy, bo nie wszędzie jest taki system, który by zapewniał pełne bezpieczeństwo, zwłaszcza w terenach górskich przeciwpowodziowych, choć dużo się na przykład w Kotlinie Kłodzkiej zrobiło, ale także na Odrze.
Jasne.
Ja zawsze podkreślam, że w 2010 roku i w 2020 były podobne zjawiska atmosferyczne i poziomy wody na rzece, ale w 2010 była powódź, w 2020 dzięki dobrej polityce Polskich Wód Dolnośląskich na zbiornikach i uruchomienia nowych inwestycji przeciwpowodziowych nic się nie zdarzyło. Więc w tym aspekcie jest bezpiecznie.
Na pewno
pani także pyta
ryb. Tak.
No, ja bym powiedział, no tutaj mamy do czynienia z bardzo inwazyjnym gatunkiem alg. Raczej powolutku wycofujemy się z tego stwierdzenia sprzed prawie roku, że głównym elementem wyzwalającym toksyny było zasolenie. Bardziej w tej chwili relacje fosfor-azot są takim elementem sprzyjającym rozwojowi. I oczywiście te stężenia ulegają wzrostom w momencie, kiedy się obniża poziom rzeki. Na razie jeszcze nie jest najgorzej, ale w nurcie rzeki już znajdują się w niewielkiej ilości
algi. W którym nurcie?
W głównym nurcie. W głównym nurcie. I też stosunkowo niedużo, oprócz czernicy, w Starorzeczach. Więc ponieważ widzimy, że ta alga może w znaczącym stopniu szybko się rozmnażać, później wydzielać toksyny, więc mamy jakieś niepokoje. Robimy to, co można robić, czyli minimalizować jakieś straty. Dzisiaj kończymy z blokowanie wjazdu, z wpłynięcia ryb na prężycy, zarówno za pomocą siatki, jak i za pomocą takiej, nazwijmy to, biozapory ze słomy jęczmiennej. To jest metoda stosowana powszechnie na Mazurach, która zapobiega sinicom, czyli innemu rodzajowi glonów. Być może to będzie w jakiś sposób minimalizowało rozprzestrzenianie się czy namnażanie się alg. No ale tak jak powiedziałem, tutaj mamy silnego przeciwnika, jakim jest natura. To niekoniecznie musi być walka wygrana i obawiam się, że w jakiś sposób będziemy musieli z algą żyć, no bo oczywiście można mówić o długotrwałych programach renaturalizacji Odry, tylko że one są naprawdę długotrwałe, tak? To znaczy
jak zaczniemy teraz, panie wojewodo, to może się uda.
Nie, no zgoda. I pewne rzeczy ograniczające zrzuty i tak dalej, one zostały zrobione. Tylko że efekty będą bardzo długie, ale też, że tak powiem, są one związane z transformacją energetyczną. Wojna temu nie najlepiej służy. Więc ja zawsze mówię, że Odra i szukanie równowagi na Odrze to są trzy czynniki. Bezpieczeństwo ludzi związane z powodzią, bezpieczeństwo ekonomiczne, w tym energetyczne, tak? Które też jest związane i pewno jest w pewnym przeciwprądzie, używając określeń rzecznych, z bezpieczeństwem ekologicznym związanym z rybami. Musimy uwzględniać te trzy elementy i oczywiście możemy powiedzieć, że w dłuższej perspektywie idziemy na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego, bo jeżeli rzeczywiście będziemy mieli szacunki, że prawdopodobieństwo powodzi są coraz mniejsze, to możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy łagodniejsze pod względem jak gdyby ekologicznym. Ale ja na pewno ze swojej strony, moje myślenie jest takie, że nie można doprowadzić do zatopienia na przykład Wrocławia, ratując ryby. Tak? To znaczy kolejność jednak ważności spraw jest trochę inna, ale nie chcę z tego, że to jest zero-jedynkowy wybór. Nie, bo myślę, że można czynić to i to, Natomiast wyostrzając jak gdyby sytuację, no, pokazuje pewien dylemat, który no, nie jest tylko i wyłącznie dylematem wydumanym.
Jakie drogi zostaną wyremontowane, powstaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024? Wiemy już?
Wiemy oczywiście te, które gminy i powiaty przygotują najlepsze pomysły.
Ale już się zgłaszają.
My teraz dopiero to ogłaszamy, w związku z tym będzie pewno czas w lipcu, żeby to opisać. No i my liczymy, że gdzieś koło połowy września wyślemy do ministerstwa nasze rekomendacje, które zazwyczaj w 99% są przyjmowane. Jest to duża pula, bo 220 milionów złotych. Chyba gdzieś 1/3 będzie na drogi powiatowe, 2/3 będzie na drogi gminne. To jest o tyle ważne, że zawsze mieliśmy pewną kolejność wcześniej, że ten wojewódzkie coś tam najważniejsze
tak,
i tak
fundusz.
Dalej. Natomiast ludzie często narzekali, że resory tracą na przejeździe z jednej wioski do drugiej.
Tak.
A często to jest najczęstsza ich trasa komunikacji, bo tam jest szkoła, tam jest sklep, tam są znajomi. I tutaj według mnie bardzo dużo się w ostatnich 5-6 latach akurat z tego funduszu udało zrobić. Mamy już spore doświadczenie. Niektóre bogatsze gminy mają projekty, te biedniejsze na początek piszą do mnie wnioski, jak są zaakceptowane, dopiero robią projekty, no bo w mniejszym stopniu ich stać na wydawanie pieniędzy na projekty, które mogą być niezrealizowane.
Kiedy to rusza dokładnie? Czy kiedy ogłosi nabór?
No, już teraz.
Już teraz,
w lipcu zbiórka wniosków. Moje rozstrzygnięcie powinno być do 15 września.
A kiedy rozstrzygnięcie w sprawie wschodniej obwodnicy Wrocławia? Tam takie przerzucanie było się.
Trochę marszałek przesadził tam.
Musi no wytłumaczmy to.
Tam jest tak, że muszą być uzupełnione pewne dokumenty. I tyle. I tam właściwie nie ma jakichś większych rzeczy, tylko my musimy też działać w ramach, prawda jest, że to jest po mojej stronie, tylko prawdą jest to, że poprosiliśmy o uzupełnienie i było opóźnienie ze strony marszałka. Ale no, ja mam świadomość, że to jest bardzo ważne i jeżeli będą papiery w porządku, będą spełniać kryteria.
To zabieracie się
tak,
za to.
I to nie jest żadna krytyka tych papierów. Czasami po prostu tak jest, że no, gdzieś te biura projektowe, które wygrywają przetargi, robią pewne błędy, także jak gdyby formalne. I to jest jakiś proces uczenia się.
Czekamy na tą wschodnią obwodnicę Wrocławia już 20 lat. Miejmy nadzieję, że to się zakończy już niedługo.
No,
to będzie chyba najdłuższa w historii w Polsce
Ale
obwodnica.
Dużo też już zostało zrobione tej obwodnicy. Już
zgadza się, ale ta wysoka jednak jest takim
zarzewiem. Jest most i tak dalej, więc to też... Okej, oby tak, bo rzeczywiście tutaj to jest bardzo potrzebne dla Wrocławia, bo Wrocław zakorkował zwycięską w sposób dramatyczny.
Będą wakacje, panie wojewodo?
Będą, no krótkie, ale będą.
W lipcu?
Pewno w lipcu.
Pamięta pan ubiegłoroczne wakacje?
To był sierpień.
To już zapominamy, no dobrze. A jakim ojcem jest Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski? Pytam w przeddzień tego dnia?
Nie wiem. To znaczy, to jest zawsze zadanie, tak? Pewno też w momencie, kiedy ma się już dorosłych synów, to trzeba z pokorą przyjmować, że zakres wpływu jest coraz mniejszy, jest bardzo, bardzo pośredni, że to, co było najważniejsze i co można było przekazać, zostało zrobione albo nie zostało zrobione wcześniej. No więc nie będę siebie tutaj oceniał, ale na pewno bycie ojcem jest jedną z najfajniejszych przygód, które może człowieka w życiu spotkać.
Powiedział Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Dziękuję bardzo, wszystkiego
Dziękuję.
Dobrego życzymy.